Zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał Litwin Aleksander S. To on brał udział w czwartkowym wypadku na węźle Konotopa na trasie S2. W ten weekend Rzym stanie się centrum świata. W niedzielę inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Ostatnie ochłodzenie niemal w całym kraju może przynieść korzyści, zwłaszcza dla alergików. Zarzuty postawiono obywatelowi Litwy, który brał udział w czwartkowym wypadku na trasie S2. Zginęło wtedy 5 osób. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt litewskiemu kierowcy busa, który uderzył w tył naczepy tira na węźle Konotopa. Reporter RMF FM Jakub Rybski zebrał prokuratorskie oraz policyjne informacje.
Chodzi o zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co Aleksandrowi S. grozi nawet 12 lat więzienia. 53-latek podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Po tym tragicznym wypadku dwie kobiety wciąż przebywają w szpitalu, a stan jednej z nich jest zagrażający życiu. Tożsamość dwóch zmarłych w wypadku wciąż nie została potwierdzona, dlatego konieczne będą dodatkowe badania. Przypomnę, że bus, w którym jechało 8 osób, uderzył w tył naczepy ciężarówki, która po awarii stała przy prawej krawędzi jezdni. Za kierownicą tira siedział 70-letni Polak. Zarówno on, jak i obywatel Litwy byli trzeźwi. Prokuratura twierdzi, że kierowca busa mógł zasnąć za kółkiem.
Aktualny obraz faktów.
18 maja, czyli już w niedzielę, na placu Świętego Piotra w Rzymie odbędzie się inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV, Amerykanina urodzonego w Chicago, pierwszego w historii kościoła papieża z Ameryki Północnej. Według władz Wiecznego Miasta weźmie w niej udział około 250 tysięcy osób oraz 200 oficjalnych delegacji z wieloma przywódcami państw. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i sekretarz stanu USA Marco Rubio. I wracamy do Polski. Mieszkańcy Lądka Zdroju odzyskali nadzieję na znalezienie pomnika świętego Jana Nepomucena z zabytkowego mostu. Zaginął podczas wrześniowej powodzi. Poszukiwania w rzece Białej Lądeckiej trwają nieprzerwanie od 8 miesięcy. Niedawno znaleziono fragmenty podstawy monumentu. Ewa Zadora, przewodniczka z Lądka Zdroju, wierzy, że pomnik wróci na swoje miejsce.
Przypuszczamy, że Nepomucen znajduje się w całości, gdzie utkwił, schował się przed nami, odpoczywa od nas.
Pewnie i jeszcze się nie chce ujawnić.
I na razie nie chce.
Dlaczego wam tak bardzo na tym Nepomucenie zależy?
Bo to nasza symboliczna postać. Bo to taki, on tak się wkomponował w pejzaż Lądka, że my sobie nie wyobrażamy Starówki Lądeckiej bez Jana Nepomucena. Postać dla nas kultowa.
Jak usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, mieszkańcy Lądka chcą teraz sprawdzać dno rzeki za Lądkiem. Ostatnie ochłodzenie oznacza oddech ulgi dla alergików. Specjaliści komentują, że w ostatnich dniach zgłasza się do nich mniej pacjentów.
W tej chwili przede wszystkim, jeśli chodzi o alergie wziewne, to jest ich mniej, ponieważ rośliny nie pylą. Po drugie, deszcz spłukuje alergeny, które normalnie fruwają w powietrzu.
W przyszłym tygodniu ma być ocieplenie. Czy to oznacza nagły wystrzał alergenów? Te problemy dla alergików wrócą?
No więc tak, jeżeli w najbliższym czasie dojdzie do poważnego ocieplenia, mówimy o takiej temperaturze powyżej 20 stopni i słońce, to proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie rośliny, które teraz nie pylą, to tak naprawdę czekają, żeby zapylić.
I wtedy ze zdwojoną siłą wrócą?
Jak najbardziej. To jest tak jak człowiek, który pości, w pewnym momencie, jak zobaczy jedzenie, rzuca się na nie i tak samo rośliny wyrzucają swoje pyłki w momencie, kiedy dochodzi do warunków atmosferycznych, które one uważają za jak najbardziej korzystne dla nich.
Opisuje alergolog profesor Krzysztof Kowal, rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co robić, gdy znów uczulać będą nas trawy albo drzewa takie jak brzoza czy dąb? Podpowiedzi ekspertów mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Ceglana studnia, której nie było na mapach, odkryta podczas badań geologicznych. Szyb głęboki na ponad 5 metrów znajduje się przy ulicy Zielonej na trasie przejścia tarczy drążącej tunel łódzkiego metra. O tym odkryciu i badaniach georadarem dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z Piotrem Grabowskim z PBDIM, wykonawcą tunelu kolejowego pod Łodzią.
Jakiego odkrycia państwo dokonaliście, sprawdzając trasę przejścia tarczy Katarzyna?
Trwają
trwają w tej chwili bardzo skrupulatne prace związane z badaniem nie tylko kamienic, ale także gruntu na terenie Łodzi, w miejscu, gdzie budowany jest tunel średnicowy. I rzeczywiście w trakcie tych prac znaleźliśmy studnię. Jest to stara studnia, która nigdzie nie była zaznaczona na żadnych mapach, ani w żadnych dokumentach. Murowana, z komorą, gdzie znajdowały się jakieś urządzenia, prawdopodobnie pompy, głęboka na ponad 5 metrów. No i niestety taki obiekt, gdybyśmy natrafili na niego później, już w trakcie prowadzenia prac, mógłby bardzo mocno skomplikować wykonywanie naszych robot.
Dlaczego?
Przed przejściem tarczy Katarzyna, która jest mniej więcej 10-15 metrów pod ziemią, musimy wzmocnić grunt, tak aby oddzielić to, co dzieje się u góry, czyli budynki, infrastrukturę, od tego, co dzieje się na dole. Ten grunt wzmacniamy z tak zwanych studni iniekcyjnych. Takie studnie znajdują się wzdłuż tunelu. Jest ich 15. Są to bardzo długie, ogromne komory. I wstrzykujemy, krótko mówiąc, substancje budowlane w ziemię, tak aby ta ziemia była wzmocniona. Jeżeli natrafimy na studnię, wówczas ten cały iniekt, czyli ta cała substancja, zamiast w grunt, może wypełnić nam właśnie taką przestrzeń, która nie była wcześniej zinwentaryzowana, a więc grunt nie zostanie odpowiednio wzmocniony, a to może doprowadzić do problemów w trakcie drążenia.
Co teraz, gdy już wiecie, że jest ta studnia?
Wszystko wskazuje na to, że po prostu obiekt zostanie zasypany, zabezpieczony, tak żebyśmy mogli dalej bezpiecznie drążyć. Jest to już kolejne tego typu odkrycie na terenie Łodzi. Wcześniej podobne znalezisko natrafiliśmy w znacznie gorszym stanie. Natrafiliśmy w okolicy ulicy Więckowskiego. No a także pamiętajmy, że piwnica, która znalazła się w budynku przy Alei 1 Maja 23, który uległ katastrofie we wrześniu ubiegłego roku, też nie znajdowała się nigdzie na żadnych mapach i też nikt o tym obiekcie nie wiedział. Co, jak wiemy, no nie skończyło się najlepiej.
Jak wygląda to sprawdzanie gruntu, którym będzie drążyć tarcza Katarzyna?
Pierwsza technologia podstawowa to jest badanie georadarem. Wykonujemy bardzo gęsto wzdłuż przyszłej trasy tunelu odwierty. Tam wkładane są sondy i na podstawie tych sygnałów eksperci oceniają, co może znajdować się w gruncie. Jest to bardzo trudne zadanie, bo jak wiemy, w Łodzi, w centrum miasta, mamy bardzo dużo infrastruktury, czy to prąd, czy kanalizacja, czy gazociąg, a więc te odczyty czasami są niepełne, mylne. No, niemniej jednak musimy radzić sobie w taki sposób, w jaki możemy. Bardzo gęsto te sondy, bo czasami nawet co 5 metrów udaje nam się je wprowadzić w grunt. Także mieszkańcy Łodzi widzą takie odwierty wygrodzone barierkami, czy to na podwórzach, czy to gdzieś na trawnikach, na ulicach. Druga technologia to jest pobieranie próbek ziemi z takich niewielkich wykopów, też wzdłuż trasy całego tunelu. Te próbki ziemi są następnie analizowane, dzięki czemu wiemy, jaka struktura gleby w danym miejscu się znajduje.
Te próbki pozwalają określić, czy jest grunt sypki, grząski, mokry i tak dalej.
Tak jest, ponieważ ten teren w Łodzi jest bardzo mocno zróżnicowany, jeżeli chodzi o geologię. Badania są dla nas bardzo istotne, ponieważ znając teren, znając geologię, przynajmniej starając się ustalić, co tam może się znajdować pod ziemią, jesteśmy w stanie tak ustawić maszynę drążącą, aby sprawnie przeszła przez ten odcinek terenu.
Czy po skończeniu tych badań geologicznych centrum Łodzi będzie najlepiej przebadanym obszarem miasta?
No tak się wydaje, że rzeczywiście te badania, które w tej chwili przeprowadzamy, dadzą nie tylko nam, ale także innym instytucjom w Łodzi bardzo dokładny obraz tego, co znajduje się pod ziemią. Jak wiemy, niektóre te obiekty już wykryliśmy, znaleźliśmy, o których nikt wcześniej nie wiedział. Zresztą w Łodzi jest to częsty proceder, że w trakcie prowadzenia inwestycji drogowych, budowlanych, no niestety natrafiają firmy na różnego rodzaju obiekty pod ziemią, które wcześniej nie były na mapach uwzględnione.
Jak dokładne są te badania geologiczne?
Bardzo, bardzo dokładne, bo rzeczywiście wykonywane są nawet co 5 metrów. Te sondy wpuszczane są w głąb terenu. Normalnie wcześniej tego typu badania były wykonywane mniej więcej sonda co 20-25 metrów, a więc no, to zagęszczenie jest zdecydowanie większe. No jak wiemy, problemy w Łodzi z gruntem są, a my chcemy te inwestycje doprowadzić do końca możliwie jak najszybciej, dlatego im lepiej zapoznamy ten teren, im lepiej go przeskanujemy, zbadamy, tym łatwiej potem będzie nam drążyć łódzki tunel średnicowy.
Kiedy te badania się zakończą? Bo domyślam się, że muszą się skończyć przed tym, zanim tarcza Katarzyna znów ruszy w drogę.
Niekoniecznie, ponieważ część tych badań na odcinkach bliżej tarczy już zostało wykonanych, natomiast im dalej, tym stopniowo przesuwamy się w głąb tego terenu, także część tych prac, którą już mamy wykonaną, już daje nam pewien obraz i myślę, że tarcza będzie mogła niedługo już wznowić swoje działanie.
Po tym, czego już do tej pory dowiedzieliście się Państwo w tych badaniach geologicznych, jak będą wyglądały te prace? Czy tutaj jakieś niespodzianki jeszcze mogą być?
Cały czas te dane, które pozyskujemy z tych badań, konsultowane są ze specjalistami z wielu polskich uczelni. To jest Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, także Uniwersytet Warszawski. Z tymi naukowcami jesteśmy w kontakcie, przekazujemy im te dane. Na podstawie tego dobieramy odpowiedni skład mieszanki potrzebnej w trakcie drążenia tunelu, a także konsultujemy się z producentem maszyny, bo przypomnijmy, że maszyna była specjalnie zaproponowana, projektowana właśnie pod łódzki teren, pod łódzki grunt. No jednak to, co się pod ziemią dzieje, jest na tyle trudne, że tutaj te konsultacje są niezbędne. Także te badania są dla nas bardzo istotne.
Kiedy Katarzyna wróci do pracy?
Miejmy nadzieję, że to nastąpi już w najbliższym czasie. Jesteśmy już właściwie gotowi. Przeprowadzamy jeszcze ostatnie testy, próby. Mieliśmy między innymi konsultacje z producentem tarczy. Wszystko jest na dobrej drodze, aby maszyna wznowiła swoją pracę.
Co dzieje się w sprawie mieszkańców, którzy mieszkali w kamienicy przy Alei 1 Maja, gdzie doszło do katastrofy budowlanej na skutek przechodzenia pod tym budynkiem tarczy Katarzyna?
Procedury są takie, że w momencie, kiedy maszyna przechodzi pod budynkami, my wyprowadzamy wszystkich mieszkańców i tymczasowo przenosimy do hoteli. Jak wiemy, te nasze działania okazały się dobrą taktyką, ponieważ doszło do katastrofy budowlanej. Na szczęście budynki były puste, mieszkańcy byli bezpieczni w hotelach. No niemniej jednak 11 rodzin straciło swoje mieszkania na skutek właśnie tej katastrofy. W tej chwili jesteśmy na etapie remontowania tych lokali. Część mieszkańców odebrała już klucze do swoich nowych mieszkań. Są to mieszkania wyremontowane do stanu deweloperskiego, także finalnie mieszkańcy będą mogli się wprowadzić już do mieszkań, które są naprawdę w dobrym standardzie. Dodatkowo środki, które pozyskali z wypłaty odszkodowań, umożliwiły zakup nowych mebli, nowego sprzętu. Nie wszystkie procedury związane z wypłatą odszkodowań już się zakończyły, natomiast większość tych porozumień została już zawarta.
A wiadomo już, kiedy będą mogli wrócić do tych nieuszkodzonych mieszkań ci lokatorzy z Alei 1 Maja spod numeru 23?
Część mieszkańców do swoich lokali już wróciła. Tutaj mówimy o tym adresie Pruchnika 44. To było jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, natomiast w tej chwili procedury wyglądają w ten sposób. Najpierw tarcza musi wyjechać spod tych budynków, bo ona jest zaparkowana tak jakby skosem między adresem 21 a 19. W momencie, kiedy wyjedzie na bezpieczną odległość, do budynku wejdą rzeczoznawcy, którzy ocenią ich stan. Sprawdzą, jaki jest stan instalacji, czy nie doszło do jakichś poważnych uszkodzeń. Będą wykonywane drobne naprawy. Na pewno będą problemy związane z chociażby, nie wiem, z oknami czy z drzwiami, które delikatnie mogły się przemieszczać, więc te drobne rzeczy my jako wykonawcy będziemy naprawiać. Natomiast jeżeli rzeczoznawcy dadzą zielone światło, mieszkańcy będą mogli do tych lokali wrócić. Na pewno odbywać się to będzie etapami, czyli poszczególne budynki stopniowo będą wracać do swoich mieszkań. Do czasu, dopóki nie wydamy zielonego światła, mieszkańcy będą mieć zapewnione hotele czy też mieszkanie tymczasowe.
Mówił Piotr Grabowski w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Wederką. To już wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.